Sławny autor Stephen Covey w swojej książce Siedem nawyków ludzi sukcesu zaraz na początku swojej książki ma rozdział, który jest zatytułowany Zacznij od końca. W tym rozdziale Covey zaprasza nas na nasz własny pogrzeb. W tej pogrzebowej kapliczce ma dla nas zarezerwowane miejsce zaraz z przodu, przy trumnie, w której leży nasze skostniałe ciało. Covey chciał, żebyśmy się przysłuchali tego, co ludzie mają do powiedzenia o naszym życiu po naszej śmierci. Jest przekonany, że pomogłoby nam to zrozumieć wartość naszego życia. Prawdę mówiąc, byłoby ciekawe tak się przysłuchać, co ludzie mają do powiedzenia o nas po śmierci. Jakkolwiek na tyle, na ile to by było ciekawe, niemniej sławny autor, którego znacie jako apostoł Paweł, w dobrze nam znanym liście, drugim liście do Tymoteusza, mówi o tym, że z tamtej drugiej strony wieczności tak naprawdę to, co o nas ludzie powiedzą, wcale się nie liczy. Jedyne, co pozostaje, jedyne, co się liczy, to, co Bóg o nas powie. To Boży werdykt o naszym życiu będzie w stanie przeważyć szale wszechświata. W takim przekonaniu Paweł przeżył przynajmniej pół swojego życia. To było w drodze do Damaszku, kiedy po raz pierwszy Jezus wszedł mu w drogę. Ta droga do Damaszku mogła być całkiem dobrze autostradą do piekła. Tego dnia, słysząc głos Chrystusa, Paweł postanowił, że pójdzie za tym głosem. Słowa Jezusa wyburkowały drogę Pawła życia. A teraz, po latach, stojąc już w cieniu swojego własnego krzyża, Paweł chce przekonać swojego przyjaciela imieniem Tymoteusz o tym, że jeżeli jest jakakolwiek wartość tego, co robimy w życiu, to nasze życie musi się opierać na Słowie samego Boga. Wspomina o tym w drugim liście Paweł do Tymoteusza w 4 rozdziale. Pisząc do swojego przyjaciela i pisząc też do nas, mówi: Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Jego Królestwu. Głoś słowo. Bądź gotowy w każdy czas, czy dogodny, czy niedogodny, karć, grom i napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki ludzie nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. Odwrócą się od prawdy, zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź gotowy we wszystkim. Cierp i wykonuj pracę ewangelisty, pełni swoją służbę rzetelnie. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mojego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Nie tylko mnie, czy wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. A przysłuchując się słowom Pawła, tak na pierwszy rzut ucha, to muszę przyznać, że te słowa są trochę zastanawiające. Stojąc na krawędzi swojego życia, na krawędzi wieczności, spodziewał się od Pawła jakiejś lepszej porady. Mówiąc do młodszego pokolenia, spodziewał się, że powiedział Tymoteuszowi o tym, jak ważne jest działanie, żeby tak naprawdę skoncentrował się na zrobieniu czegoś znaczącego. Żeby nie zmarnował życia, bo przecież słowa są tanie, czyny się liczą. Jeżeli nie tylko mówił o czynach, żeby zrobił coś naprawdę niezwykłego, tak jak autorzy dzisiejsi, którzy są opublikowani, których książki czytacie, a cały czas nas zachęcały, żebyśmy zrobili coś niesamowitego dla Boga. Coś, co się wpisze w kroniki, w kartoteki historii chrześcijaństwa. A tutaj Paweł, u schyłku swojego życia, jest przekonany, że jeżeli cokolwiek ma wartość w życiu, to to, żeby Tymoteusz i my, żebyśmy skoncentrowali się na głoszeniu słowa. Głoś słowo. A to by się wydawało porażką, gdyby nie to, że Biblia żyje w przekonaniu, że nie ma relacji bez komunikacji. Okazuje się, że jeżeli byście mogli to przemyśleć przez chwilę, okazałoby się oczywiste, że nie jest możliwa relacja z Bogiem bez komunikacji z Bogiem. A komunikacja z Bogiem nie jest możliwa bez słów. Dlatego jedynym sposobem na to, żebyśmy mogli żyć w relacji z Bogiem, to musimy mieć zdolność do tego, żeby od Boga usłyszeć z Jego słowa. Jedynym sposobem na to, żeby ludzie mogli kiedykolwiek wejść w relację z Bogiem, to ktoś musi się odważyć powiedzieć słowo od Boga. Chcemy czy nie chcemy, relacje są niemożliwe bez komunikacji, dlatego Paweł, stojąc na krawędzi swojego życia, chce, żebyśmy nie zapomnieli i nie dostali chrześcijańskiej amnezji w tym, co naprawdę się liczy. Słowa się liczą dlatego, że słowa od Boga, słowa o Bogu, to są słowa, które prowadzą nas do Boga. I dlatego ten palec wskazujący tak naprawdę wynurza się z tekstu biblijnego nie tylko w stronę Tymoteusza, ale też w stronę nas. Prawda jest taka, że to nie jest słowo dla pastorów i kaznodziejów. To jest słowo dla takich zwyklaków jak my. Ludzi, którzy są w relacjach z innymi, chcą im pomóc, żeby oni mogli być w relacjach z Bogiem. A tak prawdę mówiąc, nie ma się gdzie schować przed tym powołaniem do głoszenia słowa. My wolelibyśmy to oddać pastorom, kaznodziejom, ewangelistom. A prawda jest taka, że nie ma miejsca, gdzie się schować za krzyż. Palec wskazujący wskazuje na ciebie, wskazuje na mnie. Chcemy czy nie chcemy, jeżeli żyjemy w relacji z Bogiem, to musimy wykształcić zdolność do tego, żeby usłyszeć od Boga z Jego słowa, tylko dlatego, żebyśmy mogli pomóc powiedzieć ludziom, którzy jeszcze od Boga nie usłyszeli. To jest jedyny sposób na relację. I to tłumaczy całe sedno inkarnacji. Prawda jest taka, że prawda żyje tylko w osobach, przez osoby. A prawda Słowa Bożego jest o Bogu, jest od Boga, a ta prawda zawsze przechodzi przez ludzi. My usłyszeliśmy to Słowo poprzez usta proroków, którzy wykrwawili się na stronach Słowa Bożego. A sam Chrystus przyszedł, żeby Słowo stało się ciałem. Innymi słowy, głoszenie słowa to powołanie nie tylko do wypowiadania słów, ale stawanie się żywym słowem Boga w kontekstach naszego życia. To znaczy, że dlatego, że słowo stało się ciałem, teraz Paweł jest przekonany, że ciało musi się stawać słowem. Bo ludzie nie mają żadnej szansy na to, żeby wejść w relację z Bogiem, jeżeli ktoś nie odważy się im powiedzieć to, co Bóg kiedyś wypowiedział. Ludzie nie mają szansy na to, żeby żyć z Bogiem, jeżeli my nie usłyszymy od Boga, nie wypowiemy tego, co Bóg do nas powiedział. Dlatego Paweł mówi, głoś słowo. Mówiąc o tym, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby głosić słowo, on ma na myśli nie tylko słowa, które wypowiadamy, ale słowo. Słowo Boże. słowo, które tłustymi literami jest wypisane na stronach Biblii. Paweł jest przekonany, że to słowo, które czasami tak sobie pobieżnie czytamy w porannym czytaniu, a może czasami ktoś coś wspomina od czasu do czasu, jest słowem, które nie tylko żyje, ale jest jedynym słowem z tej strony wieczności, która ma moc dać życie ludziom, którzy są martwi. Paweł chce, żebyśmy głosili słowo, słowo samego Boga. Bo jest wiele słów, wiele opinii, wiele przekonań, a których się nieraz łapiemy, a nieraz trzymamy, ale okazuje się, że Słowo Boże jest jedynym z tej strony, które będzie trwać na wieki. Prorok Izajasz żył w przekonaniu, że Słowo Boże, na tyle trawa więdnie i my więdniemy i odchodzimy, Słowo Boże trwa na wieki. Jezus był przekonany, że każda kropka, każdy przecinek z tego, co znajdujecie na stronach Biblii, wypełni się co do kropki, co do przecinka. Paweł był przekonany, że te słowa, które tutaj czytamy, to słowa, które były wypowiedziane poprzez Ducha, które wynurzyły się z samych płuc żywego Boga. A Piotr nam przypomina, że ludzie, którzy są powołani do tego, żeby komunikować słowo, tacy ludzie jak ty i ja, to mówiąc to słowo, mamy to mówić tak, jakby sam Bóg to mówił. Nie ma się co dziwić, że jeżeli mamy do czynienia z żywym słowem, które ma moc dać życie, że często wolelibyśmy od tej odpowiedzialności gdzieś schować. A słysząc o tym, że to słowo może dać życie albo doprowadzić kogoś do krawędzi śmierci, nic dziwnego, że ludzie, którzy byli na stronach Słowa Bożego i w historii Kościoła powołani do głoszenia słowa, woleli wybrać inną drogę. Pamiętacie, w dniu, kiedy Pan Bóg powołał Izajasza do tego, żeby szedł i mówił do ludzi, którzy go nie będą słuchali i nie będą Bogu posłuszni, zaczął się tłumaczyć, że on jest człowiekiem nieczystych warg i mieszka wśród ludzi nieczystych warg. Mojżesz wniósł swojego powołania, kiedy Bóg go wysłał do tego, żeby powiedział to, co Bóg wypowiedział do Faraona, zaczął się jąkać. Jeremiasz wniósł swojego powołania, sobie przypomniał, że jeszcze nie może iść, bo jeszcze matury nie zdał. A Jonasz wniósł swojego powołania, wolał wyjechać na zarobek do Irlandii, niż iść i mówić to, co Bóg powiedział. A prawda jest taka, że na tyle, na ile jesteśmy powołani do głoszenia słowa, słowa, które żyje i ma moc dać życie, to stawia nas to przed wielką odpowiedzialnością. Prawda jest taka, że ludzie nie mają szansy znalezienia życia bez słowa, Bożego Słowa. I to słowo nie ma szansy dotrzeć do ludzi, jeżeli nie dotrze do nich przez Twoje usta, Twoje stopy. Prawdą jest, że naszym powołaniem jest stawać się żywym słowem, żywego Boga w światach, w których Bóg nas postawił. Bo to słowo, które żyje, jest jedynym słowem, które ma moc nie tylko przebić się przez skórę i ciało, aż do samej kości. A to słowo, które jedyne ma moc rozbić tą twardą skałę ludzkiego serca. To jest to samo słowo, które jedyne z tej strony wieczności ma moc zmienić dziwkę w dziewicę i zrobić z chama kapłana. To dlatego Paweł nas powołuje do tego, że jesteśmy odpowiedzialni, żeby wypowiadać słowa samego Boga. A prawdą jest, że to słowo spotyka ludzi poprzez nas na rozdrożach życia. A dlatego w różnych sytuacjach życiowych, a spotykając ludzi tam, gdzie oni są, musimy im pomóc usłyszeć od Boga, znaleźć prawdę do życia. Czasami to znaczy, według tego, co Paweł mówi, że głoszenie słowa znaczy, że musimy ludzi karcić, czasami gromić, a czasami po prostu zachęcać. A Henry Nouwen słabi wskazać im na Chrystusa. Prawdą jest, że czasami to słowo, które musi przez nas przejść i dotrzeć do ludzi, wymaga tego, żebyśmy spotkali ludzi na rozdrożach ich życia i pomogli im wrócić z powrotem na drogę prawdy. A po wyjeździe do Kanady, po stanie wojennym, dostałem się na uczelnię teologiczną tam w samym środku Kanady, tam gdzie nic nie ma. Tam jest tak płasko, że jednego dnia jeden ze studentów postanowił, że chce uciec ze szkoły, to po dwóch dniach jeszcze go widzieliśmy na horyzoncie. No i tam przez trzy długie lata studiowałem prawdę Słowa Bożego. Poznałem tam wielu ludzi, którzy chcieli oddać swoje życie Jezusowi. Oddać się temu, żebyśmy szli przez życie, nie tylko żyjąc dla Chrystusa, ale komunikując słowa jako pastorzy, nauczyciele. Po zakończeniu nauki na tej uczelni przeniosłem się z grupą studentów z tej szkoły teologicznej na Uniwersytet w Waterloo, całkiem tam po prawej stronie Kanady. A i tam dostałem się do drużyny siatkówki. Zrobiliśmy wielką renomę na uniwersytecie, a po pierwszym roku wszyscy mnie znali po imieniu. Jedną z przyjaciół, którzy ze mną poszli na ten uniwersytet, była dziewczyna, która nazywała się Gretchen Penner. Ja poznałem na tej uczelni teologicznej, bo jej ojciec był lekarzem na tej uczelni. Staliśmy się przyjaciółmi. Zawsze przypuszczałem, że ona mnie lubi. Ja też ją lubiłem, ale nie tak. Razem poszliśmy na uniwersytet, spędzaliśmy trochę czasu tu i tam. A ten czas, który zacząłem spędzać z siatkarzami w klasie, studiując filozofię, a ten czas, który zacząłem spędzać z ludźmi poza klasami, na wyjazdach, na imprezach, gdzieś w trakcie tego pierwszego roku studiów coś mnie zmieniło. Stałem się innym człowiekiem. Zacząłem iść za głosami tłumu raczej niż za głosem Boga. Jednego dnia przyszedł list pocztą. Zauważyłem, że na kopercie był zaadresowany takim stylem pisma, jakie miała Gretchen. Na początku w takiej pysze myślałem, że może chce mi się oświadczyć. Tak to wrzałem, usiadłem na łóżku i zacząłem czytać ten list, wypisane dwie strony tak maczkiem. I w tym liście Gretchen mi powiedziała o tym, jaki niesamowity wpływ miałem na jej życie w szkole teologicznej. Powiedziała mi, co odróżniło ciebie od tłumu reszty ludzi, to było to, że ty bezkompromisowo zawsze chciałeś iść za głosem Słowa Bożego. Inni często szli za tłumem, a ty szedłeś swoją drogą, bo byłeś przekonany, że musisz iść za głosem Jezusa. To było inspiracją dla mojego życia. A teraz, w tym ostatnim roku uniwersytetu, przyglądając się twojemu życiu, zauważyłem, że zacząłeś iść za głosem tłumu, zamiast iść za głosem Boga. A chciałem ci powiedzieć, jakie to jest niesamowicie detrymujące. Tego dnia, siedząc na tym łóżku w akademiku, a te słowa kogoś, kto był moją prawdziwą koleżanką, kogoś, kto mnie kochał na tyle, żeby wypowiedzieć prawdę w miłości, zmieniło kierunek mojego życia. A Paweł mówi, głoś słowo i to znaczy, że czasami musimy po prostu spotkać ludzi na rozdrożach ich życia i wskazać im na drogę prawdy. Czasami, idąc drogą życia, głoszenie słowa znaczy nie tylko pójście z ludźmi ich drogą i wskazanie im na lepszą drogę, ale czasami to znaczy, że musimy ich po prostu wejść w drogę. Paweł mówi, karć, mówi, ale czasami głoszenie słowa znaczy, że musimy gromić ludzi. To znaczy, że musimy im po prostu wejść w drogę i powiedzieć po moim trupie. Jak długo nazywasz się moim przyjacielem, ja mam wobec ciebie wyrazić miłość, to nie pozwolę ci dalej pójść tą drogą, bo to cię zniszczy. On kiedyś był waszym sąsiadem, a teraz jest moim. Reinhard urodził się niedaleko stąd, bo w Niemczech. I tam poszedł do szkoły teologicznej. A po skończeniu szkoły teologicznej został pastorem dwóch kościołów. Jego pasja dla Słowa i dla Chrystusa była tak wielka, że te kościoły urosły tam z kilkudziesięciu ludzi do kilku tysięcy. Pojechał do Macedonii, pojechał do Serbii, tam zaczął kościoły i poprzez słowo, które on wypowiadał w imię Boga żywego, nie setki, ale tysiące ludzi oddało swoje życie Jezusowi i weszło w relację z żywym Bogiem. Później zaczęły się problemy w służbie, zaczęły się presje w małżeństwie. A w tym bólu, a takim ciągłym bólu, a takiego braku spełnienia, a tej krytyki, z którą się spotykał w kościele, żeby trochę uspokoić ten ból, Reinhard sięgnął po butelkę. A jego służba się skończyła. A oddał pastorstwo na ołtarzu przyjemności. Wyjechał do Kanady. Tam mu się małżeństwo rozbiło i został sam. Jednego dnia, tak jak stoję przed wami tutaj dzisiaj, zauważyłem, że po rozpoczęciu nabożeństwa wszedł taki człowiek, którego twarz była czerwona od alkoholu, który się przelało przez jego gardło i usiadł tam gdzieś z tyłu. Zauważyłem, że w tym kontekście, o którym mówiłem o Bożej miłości w tej niedzieli, o tym, że Bóg kocha grzeszników. Nie mógł się oprzeć temu obrazowi tego, że on tam siedzi z głową zwieszoną prawie pomiędzy kolana. Po zakończeniu nabożeństwa, jak się ludzie zaczęli rozchodzić, podszedłem do niego, zapytałem się, kim jest i powiedział mi historię swojego życia. Powiedział mi, dzisiaj mówiłeś o mnie. Kiedyś byłem pastorem, służyłem Bogu, a dzisiaj jestem tylko brudną szmatą. Tego dnia postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby pomóc Reinhardowi, żeby przestał sięgać po butelkę. Przyszedł w jedną niedzielę, przyszedł w następną, trzecią i czwartą. Przyszła niedziela, kiedy go nie było. A w trakcie tygodnia pojechałem tam, gdzie mieszkał. A wchodzę po schodach do tego mieszkania, gdzie on mieszka. Drzwi są uchylone. A pod stołem leżą porozwalane butelki po winie. Reinhard siedzi i trzeźwieje. Mówi, że znowu upadł, znowu jest niewarty i że mu dał spokój. A ja mu mówię, jak długo mnie nazywasz swoim pastorem? A jak długo jesteś moim bratem w Chrystusie? Tak długo ja tu będę przyjeżdżał i będę tu z tobą przesiadywał, niech mi to zajmie resztę mojego życia, ale ja ci nie pozwolę zmarnować swojego życia na nic. Czasami głoszenie słowa to nie tylko spotykanie ludzi w drodze życia i wskazywaniem na Chrystusa. Czasami głoszenie słowa wymaga temu, że tą prawdą zajdziemy ludziom drogę. A czasami głoszenie słowa to nic tylko innego, tylko słowo zachęty dla ludzi, którzy idą za Chrystusem. Tak po prostu zauważenie tego, że ktoś idzie za Chrystusem wbrew temu, że czasami jest ciężko, że czasami inni rzucają im kłody pod nogi, czasami chciało się to wszystko w diabły rzucić, a jednak ludzie idą za głosem Chrystusa wbrew temu, co słyszą od innych. I czasami tacy Ludzie po prostu potrzebują tylko jednego albo dwóch słów zachęty, żeby dodać im otuchy do następnego kroku. Lata temu taka starsza małżeństwo doszło do naszej społeczności. Przyszli w niedzielę, nigdy ich nie znałem. Wyglądali na już ludzi w takich wczesnych 70-tych latach. Przyszli, powiedzieli, że szukają kościoła, gdzie mogą usłyszeć od Boga. Powiedziałem, że szansa jest 50 na 50 w naszym kościele, ale może im się uda. No i zostali. Dowiedziałem się w następnych tygodniach, że on był ogrodnikiem, całym kierownikiem ogrodnictwa w pobliskim mieście i tam zarobił na emeryturę. Kiedyś chodzili do pobliskiego kościoła gdzieś tam w mieście. Ten budynek kościelny, który mieliśmy, to wyglądał jak taka stara, połamana szopa. 40 lat zmiany pastorów rok po roku doprowadziło do tego, że tak naprawdę nikt o to nie dbał. A na zewnątrz była taka ruchliwa ulica, a ten ogródek wyglądał beznadziejnie. I pewnego dnia siedzę w biurze i tak patrzę, że ktoś coś robi w tym ogródku. To miejsce się nazywa Kamienna Góra. Tam jak zaczniesz kopać, to tylko same kamienie. Ale patrzę, a to Richard. Richard, 70-letni człowiek, na kolanach kopie w ogrodzie. Był gorący dzień, on kopał i widzę, że aż się z niego podlał. Tylko po to, żeby dodać trochę piękna do tego budynku, żeby ludzie, którzy przejeżdżali, zauważyli, że tu ktoś o to dba, że komuś na tym zależy. Że może przyciągnęło ludzi do tego, że to jest życie, to nie jest tylko martwe jakieś krzaki. A wtedy jeszcze, jako młody pastor, miałem takie podejście, że pisałem listy każdego tygodnia, 4, czasami 5 listów do ludzi, których zauważyłem, że coś zrobili w społeczności. No i tego tygodnia, przyglądając się temu, co on zrobił, on popracował i pojechał do domu. Ja mu napisałem list. Ja powiedziałem, Ryszard, dziękuję Ci tak bardzo za tę ofiarę tego, że w Twoim wieku mogłeś sobie pójść na pole golfowe i grać w golfa. Mogłeś sobie pójść i sobie siedzieć na miękkim krześle. A Ty przyszedłeś po to, żeby oddać godziny swojego potu do tego, żeby tutaj upięknić to miejsce dla ludzi, którzy poszukują Jezusa. Dziękuję Ci. To wszystko. W następnej niedzieli po nabożeństwie ludzie się rozeszli, a Richard stał tam w kącie. I widzę, że jest wzruszony. Podszedł do mnie i nie mógł słowa wypowiedzieć. W ręku trzymał ten list, który do niego napisałem. Ręka mu drżała, łzy mu spływały po policzkach. Powiedział, ja byłem w kościele Jezusa Chrystusa od dnia, kiedy jako młody człowiek oddałem swoje życie Jezusowi. Ja czyściłem toalety, ja sprzątałem karpety, zamiatałem, czyściłem ogródki. W 50 lat, jak jestem w kościele, nikt nigdy nie zauważył nawet jednej rzeczy, którą zrobiłem i nawet nigdy mnie za to nie pochwalił. To jest pierwszy raz, kiedy ktoś mi dodał otuchy za to, co zrobiłem. Richard umarł kilka lat temu na raka kości. I wchodząc do jego domu, wchodziłem po schodach i na samym czubku schodów, na ścianie, oprawiony w ramki, był ten list, który do niego napisałem lata wcześniej. To dlatego, że czasami głoszenie słowa, a to znaczy, że musimy pójść z ludźmi ich drogą życia i ich po prostu ukierunkować na to, żeby widzieli Chrystusa. A czasami głoszenie słowa znaczy, że musimy wejść ludziom w drogę, powiedzieć po moim trupie. A czasami po prostu głoszenie słowa to zauważenie tego, że ludzie już idą z Chrystusem. I dodaniem ich otuchy do ich kroku. A chcemy czy nie chcemy, chcecie czy nie chcecie, My jesteśmy odpowiedzialni za to, że jedynym sposobem na to, żeby ludzie mogli mieć relację z żywym Bogiem, to poprzez ludzi takich jak Ty i ja, którzy nie tylko usłyszą od Niego, z Jego słowa, ale odważą się powiedzieć innym o tym. I chciałem wam powiedzieć, że będzie łatwiej, ale apostoł Paweł mówi, że nie będzie. Żyjemy w świecie, w którym ludzie drwią z Boga, kpią z Jego słowa i mówimy do ludzi, którzy są głusi i nie chcą usłyszeć, ale może gdzieś ktoś, słysząc słowo, które jest wypowiedziane od Boga przez nas, nie tylko usłyszy, ale zdecyduje, że posłucha. I tak jak w życiu Pawła i w życiu Tymoteusza, przyjdzie taki dzień, kiedy ty wygłosisz ostatnie kazanie swojego życia. Może to będzie w rozmowie z żoną, może to będzie w konwersacji z dziećmi, może to będzie we wpisie na Twitterze, te 144 a słowa. A może to będzie tak jak tutaj dzisiaj, w niedzielę, po kazaniu. Przyjdzie taki dzień, kiedy ostatnim oddechem wypowiesz ostatnie słowa swojego życia. I staniesz przed obliczem Boga, który jest Ojcem i sędzią. A On otworzy księgę, w której twoim życiem wypisałeś prawdę o tym, jak żyłeś. Przypatrzy się tym bitwom, które stoczyłeś, temu biegowi, którego dokończyłeś i wiarę, której dochowałeś i powie: dobrze, dobry, wierny sługo. I tego dnia on otworzy księgę życia i wpisze tam twoje imię i nazwisko. I nikt już z tej księgi twojego imienia nigdy nie wymarzy. Jeżeli Paweł ma rację, to na końcu Bóg dotrzyma swojego słowa wobec ciebie. Tylko dlatego, że ty trzymałaś się Jego słowa do końca.